Dobra, koniec, wystarczy, bo już
wszystko
zgubiłem.
Ho, ho, ho!
Wow. W ogóle.
Nie umiem skończyć tej kolędy na fujarze. Słuchacie podcastu Comics Many, w którym rozmawiamy
o komiksach. W tym momencie...
Zaraz okażę swój podziw, najpierw się musimy przywitać ładnie z naszymi słuchaczami. Na fujarze grał Sergiusz, a pod wrażeniem jest Konrad.
W ogóle, słuchajcie, nie widzieliście skąd on wyciągnął do fujara.
Tak samo jak łańcuch na Halloween.
Ja, tak.
Jak na Halloween wyciągnąłem łańcuch, to wiedziałem, że muszę coś zrobić z okazji świąt. Bo właśnie, bo dzisiaj jest podwójnie ważny, Konrad, odcinek. Mhm. Nie dość, że jest, teraz będzie trudne, to uwaga. Ukaże się w Wigilii, to jeszcze...
Co
to
znaczy jest... Wigilia?
No jak co? Dzień przed Wigilią.
Wigilia, okej.
Okay. A poza tym...
Trochę nie rozumiem, ale dobrze.
Mówiłem, że nie jest trudne. A poza tym... To jest nasz 20 odcinek, 10 przegapiliśmy, więc stwierdziłem, że następny okrągły będę pamiętał, żeby o tym wspomnieć. 20 wow. tygodni, co najmniej 20 godzin, jak nie więcej.
No. Spodziewałem się, zanim mówiłem.
Dlaczego?
Już kilkukrotnie zanim mówiłem w trakcie tego krótkiego odcinka, zaczynając od tego twojego solo na fujarze, które słuchajcie, to czasami żałuję, że nie możecie nas widzieć, zwłaszcza jego, bo on teraz ma jeszcze...
Możecie, na Instagramie będą zdjęcia. Jak mamy na sobie świąteczne ozdoby.
Ale to nie to samo. Ty masz poroże.
Ja mam poroże, a ty masz czapkę. Mikołaj, już nie masz, bo zdjąłeś.
Nie mam, ale zdjęcie tej czapki to też będzie wątek, który poruszymy.
Dobrze. A czy zdjęcie, czy zdjęcie fotografia?
czuję, że coś mój mózg...
Nieważne. Jaki jest dzisiejszy temat?
No właśnie taki, który mam zamiar subwersywnie w ogóle skontrować.
Wiedziałem, że tak będzie.
No.
Czyli świąteczne komiksy Marvela.
Tak. Uh-huh. Mam już zacząć od mojego stanowiska w tej kwestii?
Znaczy jest takie samo pewnie jak moje, czyli jak śpiewał zespół Fear, jebać święta.
Jaki zespół?
Fear jest taki zespół amerykański, ale hardcore punkowy, tak jak Strach.
A, Fear, okej, okay, dobrze. Nie wiem dlaczego myślałem, cztery po niemiecku? Myślałem w ogóle co?
Nie znam niemieckiego. Nie umiem wypowiedzieć tego słowa.
Ja czuję, że to będzie jeden z tych odcinków, gdzie nasze, a na pewno moje życie prywatne mocno wpływa w ogóle na cały content. Dlatego, że jak zacząłem sięgać w ogóle po te historyjki i szukać je, bo Serek mnie mocno, powiedzmy, motywuje, żeby robić głębszy research niż ja lubię do tego, niż mam czas, aby to robić. I stwierdziłem, że w ogóle kompletnie mi w ogóle te historie nie klikają, jakby, ale tak mega mocno, że w ogóle stwierdziłem, że mam jakiś opór w ogóle na te historie i zacząłem się głębiej zastanawiać w ogóle o co chodzi. I już wiem o co chodzi. Mianowicie wiesz, że się męczę w ogóle z tą apostazją w ogóle potwornie.
Właśnie miałem się pytać z okazji świąt, jak tam twoje wystąpienie z
A już sekty. To będzie w ogóle temat, dlatego że... Na przykład w pracy na korytarzu ludzie zaczęli wołać do mnie, rozumiem, że to ma być urocze, heretyku.
Myślałem, że na poważnie, że chodzą za tobą z pochodniami i chcą cię...
Jeszcze nie wiem, może do tego dojdzie. Ale generalnie dla tych, którzy nie wiedzą, to od jakiegoś czasu mocno staram się wyjść z kościoła katolickiego, już tak formalnie. I nie idzie mi to, ponieważ panowie bardzo mi utrudniają w ogóle tą całą sprawę. I ostatnio dołączyłem do grupy, gdzie przyszli i jakby już...
Obecni.
A postaci jakby pomagają sobie w ogóle w tej całej procedurze i czytam w ogóle te wszystkie historie. I ostatnio dużo jest rozmowy na tej grupie odnośnie świąt. Mhm. Właśnie jak to rozgryźć, jak ludzie do tego podchodzą i tak dalej. I to będzie takie wprowadzenie, ale zaraz przejdziemy w ogóle do głównego komiksowego tematu. I wiesz, i tak stwierdziłem, że wcześniej miałem takie stanowisko, że jak, no dobra, spotykam się z tą rodziną, bo to wiesz, bo to w ogóle tradycja i sobie jesteśmy razem, że to tam czas dla nas, bla, bla, bla.
To nieprawda, to wszystko jest kłamstwo.
No właśnie, ja dopiero, wiesz, sobie uświadomiłem teraz, już jak wiesz, kiedy bardziej się staram w ogóle o tą apostazję, że to jest, wiesz, właśnie taki jakiś taki dziwny kompromis wiesz, na który się godziłem, który...
Nie jest właśnie kompromis, tylko przymykanie oka na to, co ci nie odpowiada, po to, żeby twoja rodzina się lepiej poczuła.
No tak. I też właśnie tak stwierdziłem. I w tym roku mam zamiar inaczej w ogóle tą sprawę rozgryźć, dlatego że jakby już definitywnie mi to bardzo przeszkadza i nie chcę tym partycypować w żadnej sferze. Stąd zdjąłem czapkę Mikołaja, bo zacząłem się, wiesz, bardzo mocno zastanawiać, na ile, wiesz, uczestniczenie w tym wszystkim jest też
przyzwoleniem
i dodawaniem temu wartości. Jak czytałem w ogóle te historie, to zacząłem być wkurwiony, wiesz, po prostu bo te historie generalnie są raczej schematyczne, albo operują w ogóle podobnym schematem, czasami, wiesz, ktoś z tego wyjdzie, nie wiem, pośmiejemy się ze świętego Mikołaja, wiesz, i tak dalej, ale generalnie, wiesz, te wszystkie pierdy w ogóle o tym, że jesteśmy rodziną, to czas dla nas, odnajdujemy się, i jakby autentycznie miałem taki motyw, że poczułem, że nie chcę tego robić, jakby super, że cieszę się, że ten temat jest, bo właśnie chcę teraz oficjalnie powiedzieć, że nie chcę w ogóle jakby tego robić. I jakby wychodzę jakby z takiej pozycji krytyki tego całego fenomenu, w ogóle wątku świąt w popkulturze. Już nawet nie powiem kulturze, tylko popkulturze, gdzie ostatnio też rozmawiałem, wiesz, z Mikołajem.
Z
moim partnerem. Że wiesz, że chcielibyśmy obejrzeć jakiś shitowy, świąteczny film, właśnie żeby, wiesz, poczuć nostalgię.
Deadpool 2 wersji świątecznej.
Jest taki?
Tak, w zeszłym roku Deadpool chyba wyszedł 2, nie?
No.
To tuż przed świętami ogłosili, że będzie kolejny Deadpool. Później się okazało, że to jest Deadpool 2 wersji PG-13 i wycięli te najbardziej brutalne sceny i dodali Deadpoola, który tego typa, jak się nazywał ten serial, kurwa, nie pamiętam. Taka dziecięca gwiazda brała w tym udział. Deadpool go porwał i opowiadał mu fabułę Deadpoola 2. Jak to się działo w święta.
No brzmi to dość zabawnie. Ja w ogóle zresztą wolę Deadpoola w wersji filmowej niż komiksowej. Już widzę, że kręcisz
nie,
nosem.
Nie, dobrze, dobrze. Znaczy ostatni Deadpool komiksowy w ostatnich kilku latach jest taki sam jak filmowy prawie, więc. Ale wiem, o co ci chodzi. Kiedyś Deadpool był niezłym popierdoleńcem.
Ale jakby, wiesz, wracając do tych świąt i włączyliśmy sobie jakiś tam film i w ogóle ponownie miałem taką samą reakcję, że wiesz, w ogóle mnie to, że nie mam żadnego magicznego comebacku w ogóle do czasu świąt, w ogóle kompletnie mi się to w ogóle, chyba już po prostu ta formuła...
Wyrosłeś po prostu
Wyrosłem z tego i definitywnie w ogóle jakby odrzucam w ogóle to wszystko, więc to jest mój protest w ogóle.
Dobrze,
obecnie.
Szanuję.
I jakby z chęcią posłucham w ogóle, co tu sobie wyrzuciłeś i będę miał swoje przemyślenia odnośnie tego wszystkiego.
No, żebym już komentował, ale ja jeszcze zanim przejdę do rzeczy, to też powiem swoje
stanowisko. Słucham.
Ja od wielu lat nie obchodzę świąt i w ogóle gardzę bardzo mocno, co nie zmienia faktu, że na przykład ta koncepcja właśnie amerykańska, bardzo komercyjna, tego holiday po prostu, nie jako święta Bożego Narodzenia, tylko święta po prostu, jakieś wolne pod koniec roku, no to jest tak naprawdę przecież po pierwsze, jako kulturoznawca powinieneś to wiedzieć, że zawsze każda kultura potrzebuje jakiegoś domknięcia tego naturalnego cyklu, który wyznaczała natura, więc święta, które teraz obchodzimy je nie wcale tego, że Pan Jezus urodził się 25 grudnia, tylko dlatego, że chrześcijanie wcześniej wymyślili sobie, że łatwo będzie im przekonać do swojej religii tak zwanych pogan, jak im się połączy pewne święta, znaczy święta chrześcijańskie ze świętami, które oni obchodzili. Prawda jest taka, że w większości kultur europejskich pod koniec grudnia obchodzono różne święta zimowe po prostu.
Bardzo bawi mnie fakt, że założyłeś, że tego nie wiem.
Nie, no wiem, że ty to wiesz, tylko po prostu ja to też biorę pod uwagę. Dlatego jeżeli nie ma tam przesadnej religijności, to takie święta jestem w stanie akceptować. Co nie znaczy, że to obchodzę i w jakikolwiek sposób dekoruję sobie dom, czy nie wiem.
Coś tu w ogóle a propos dekorowania, przynajmniej niektórych w ogóle.
Też zobaczycie na Instagramie. Pamiętaj, że robię to dla naszych fanów.
Jasne, ale to akurat jakby polecam. To było słodziutkie.
Nie mam nic, jeżeli ktoś chce to obchodzić, szczególnie jeżeli wierzy faktycznie. Proszę
nie,
bardzo.
Jakby wiesz,
Tylko po prostu też denerwuje mnie to, że jest to narzucane odgórnie jako coś, co musisz. Nawet jeżeli nie wierzysz, to wiesz, przecież tak wspaniale, daje się prezenty, świeci choinka i gra się kolędy. Chuja, prawda? Dla mnie zawsze święta kojarzyły mi się z torturami drzewek i zabijaniem bezbronnych karpi w wannie u babci. Przynosiła rano karpia, mówię, o, ale super, zostawimy go, a babcia mówi, tak, tak. Dwie godziny później wchodzę do łazienki, patrzę, pusta wanna, mówię, gdzie jest karp? Dziadek przychodzi, daje mi łuskę, masz, wsadź się do portfela na szczęście. Co to kurwa w ogóle ma być? Bo te jebane choinki ścinane co roku, tylko dlatego, że jakaś durna tradycja bezrefleksyjnie jest cały czas kontynuowana. Wkurwia mnie to, nie lubię.
Słyszę. Nawet,
co nie zmienia faktu, że ogólnie przydaje mi się, korzystam chętnie z tego, że jest wolne pod koniec roku, bo czuję takie zmęczenie już, szczególnie, że za oknem jest tak, jakby ktoś szmatę do podłogi na niebie zawiesił i chce się żygać, jak już wstajesz rano, bo jest ciemno jak w dupie i nie chce ci się w ogóle. Chciałbyś być takim niedźwiedziem, żeby zapaść w sen zimowy, obudzić się 15 marca. Ja czekam na ten dzień. Uważam, że wtedy to jest idealna pora, żeby znowu zacząć żyć.
Cudownie świąteczny odcinek.
Ho, ho, ho.
Nie, ja wiesz co, ja chyba mam taki moment chyba jakiegoś takiego faktycznie społecznego dojrzewania, w tym sensie, że mam ochotę jakoś, ale to wiesz, to jest naprawdę ciekawe, że normalnie jakby jeszcze niedawno miałem takie neutralne stanowisko względem tych wszystkich głupot świątecznych i jakoś mi to tam nie przeszkadzało, trochę traktowałem to wiesz w jakiś taki naturalny, chociaż absolutnie wiemy, że arbitralnie, kulturowo skonstruowany. Ale na przykład dzisiaj, w tym roku, kompletnie jakby absolutnie w ogóle nie chce mi się w tym partycypować i naprawdę starałem się zastanowić, skąd to się wzięło i jakby podjąłem ten trud. W ogóle próbowanie, jakby, no nie wiem, mam jakiś naprawdę taki opór w ogóle, żeby wiesz, w tym partycypować.
Nie, no ja rozumiem doskonale, dlatego nie uczestniczę od wielu lat. Ale jestem, przyznaję się teraz, że cynicznie po prostu wykorzystałem ten okres, który jest popularny w popkulturze, po to, żeby zrobić odcinek na ten temat. Ale żebyście słuchali.
Wiesz, ale mi się bardzo podoba to, że pod tytułem Świąteczny odcinek możemy powiedzieć to, że w ogóle...
Jebać święta.
Tak, dokładnie.
Dobra, to może zaczniemy, bo już za chwilę będzie 20 minut, jak gadamy, a nie...
Bo to jest ważne.
No nie, no jest ważne. Taki nasz osobisty apel. A teraz bardziej profesjonalne podejście do tematu, czyli...
Czyli podejście, Sergiuszka.
Odróżnienie życia prywatnego od zawodowego, co uważam, że wcale nie jest prawdą. Go tak powiedziałem. Moim zdaniem coś nie istnieje. A jeżeli ktoś robi coś takiego, to się sam oszukuje. No dobrze. Ja przygotowałem 4 komiksy. Uh-huh. Jak się dogadywaliśmy co do odcinka, mieliśmy przygotować po 4 komiksy. Ale rozumiem, że będę tylko ja, tak?
Tak.
Dobrze, to nawet lepiej, bo bałem się, że w czymś się pokryjemy, ale tak nie będzie. To mój pierwszy wybrany przeze mnie komiks pochodzi ze specjalnego wydania Marvel Holiday Special z 91 roku. Jest to pierwsza historia tam zawarta, która nazywa się Miracle a Few Blocks Down from 34th Street.
Pięknie.
I jest to historia z X-Men w roli głównej, która dzieje się w tym okresie, jak pojawiła się druga generacja X-Menów. Mhm. Czyli jest skład, możesz wymienić członków.
Widzę Banshee, który zamieszcza na czubku aniołka. Storm, która generuje śnieg na choince. Nightcrawler, który nie wiadomo czemu musi się teleportować w ogóle, żeby zamieścić bombkę. Mamy Colossusa, mamy Wolverine'a, który jest przybiera postawę taką jak my z Cerkiem. Czyli...
Czyta sobie gazetę i pali w cygarko, z tego co pamiętam?
Tak. I to wszystko? A to tak. Thunderbird jeszcze już był... zmarł?
Tak, tak, to już na pierwszej misji chyba, czy na drugiej. Na drugiej.
Ale właśnie oni tam, wiesz, tam jest...
Jeszcze jest Cyclops i Jean Grey, którzy są nieobecni w tym czasie, ponieważ ta historia dzieje się w międzyczasie koło 98 numeru X-Men. Mhm. I tam jest faktycznie opcja, że w Rockefeller Center się spotykają X-Men podczas świąt i Sentinela atakują chyba, z tego co pamiętam. Tak. Więc to jest jakby takie dopowiedzenie do historii sprzed tam prawie 20 lat. Mnie bardzo bawi to, że oni podczas ubierania choinki są w strojach superbohaterskich.
Tak, ale wiesz, po co? To, że są w strojach, to jedno, ale to, że w ogóle używają swoich... Banshee musi w ogóle swoim sonicznym krzykiem
tak,
podlecieć.
Mordę, żeby zawiesić aniołka na szczycie choinki.
Absurd.
No ale tak. No to wiesz, no to wprowadzający rysunek, który miał pokazać wszystkim, na czym polegają moce głównych bohaterów, przynajmniej po części. W każdym razie oni sobie ubierają tą choinkę i w pewnym momencie Cerebro wydaje alarm. Zlokalizowano superpotężnego mutanta, najpotężniejszego, jaki do tej pory został w ogóle znaleziony.
Zwróciłeś uwagę, że to przeważnie się ten najpotężniejszy, jaki to się powtarza przynajmniej tak,
co jakiś czas najpotężniejszy, to prawda. To co cztery zeszyty.
A najlepsze w tym jest, paradoks tego wszystkiego jest to, że przeważnie i tak się okazuje, że ci X-Meni są jednak potężniejsi w ogóle niż ten najpotężniejszy mutant, którego odkryto.
To tylko maszyna może się mylić. No i akcja przenosi się do tego centrum handlowego nowojorskiego.
Ej, przepraszam.
Tak.
Ale coś mnie tutaj zafrapowało. A to w ogóle Cerebro jest zaprogramowane w ten sposób, że może funkcjonować nawet bez podłączania telepaty?
Tak. On sam, na samym początku było tak, że on działał jak taki wykrywacz mutantów, że jak się jakaś moc mutanta objawiła, to on to wyłapywał i dawał znać.
Okay.
A telepaci, jeżeli chcieli kogoś wyszukać, to wtedy wkładali na łeb sobie ten hełm, wtedy mogli zlokalizować mutanta wybranego przez siebie albo jakiegoś tam, wiesz, znalezionego właśnie przez Cerebro. Okazuje się, że w centrum handlowym są też złoczyńcy.
Wiadomo.
Czyli członkowie ówczesnego Brotherhood of Evil Mutants.
Naprawdę?
Tak. A pamiętasz, kim oni byli?
W sensie?
No co?
Jaki skład?
Tak.
W okolicach 98? Ale to nie był ten pierwszy jakby top?
Nie. Pierwszy już się rozpadł.
Ale to też nie jest czas jeszcze Mystic.
Jeszcze nie, tuż przed.
To kto był pomiędzy?
Blob.
Blob, okej.
Okay. Code.
No.
Mastermind.
No.
I mój ulubiony złoczyńca X-Men.
Tak.
Typ, który pisze się Unus. Nie wiem, czy czyta Yunus, czy Anus.
Chciałbyś,
zawsze mnie to bawiło. To drugie, tak. Chciałem, żeby to drugie było prawdziwe.
The Untouchable.
Tak. Typ, którego nie można dotknąć, więc zawsze dla mnie on był bardzo podobny do Bloba, którego nie można ruszyć i tak naprawdę niewiele się różniły ich moce, tylko wyglądali inaczej.
Nie, no, w sensie jakby... No, ale to Unus, będę tak wymawiał w ogóle jego imię, to rozumiem, że to jest jakby Cecilia Rey jest to trochę taki chyba Unus, tak?
No, nie, bo ona tworzyła takie fizyczne jakby te bariery, nie?
No.
A on jest po prostu, nie da się go dotknąć.
A ona jakieś...
Powłoka go chroni niewidzialna. Że chcesz go uderzyć i odbijać się ręka, nie wiadomo od czego.
Okej. Okay.
I pamiętam, że jak on się po raz pierwszy pojawił w jakimś, nie wiem, tam 10 czy którymś numerze X-Men, to Beast wpadł na pomysł, że tak bardzo zwiększy moce tego gościa,
no,
żeby trochę efekt króla Midasa się pojawił, czyli wiesz, że on ma tak potężne to pole siłowe, że nie jest w stanie nawet nic zjeść, bo nie może sobie do gęby przystawić jedzenia czy się napić. I później prosił X-Men, żeby to cofnęli i obiecał, że już nie będzie zły. Ale oczywiście nie otrzymał słowa. W każdym razie oni się pojawili w centrum handlowym i dość szybko spotkali się z X-Men. No i X-Men założyli, że to o nich chodziło, że jakby ich zgromadzona moc generowała taki wynik w komputerze. Zaczęli się napierdalać.
Ale to jakaś taka pochopna konkluzja, biorąc pod uwagę, że ten zespół funkcjonuje już jakiś czas, to chyba wydarzyłoby się wcześniej.
Nie wiem. Poczekaj do końca. Zaczęli ze sobą walczyć i w pewnym momencie walka się przerwała i złoczyńcy zniknęli. Mhm. Ale okazało się, że wcale nie zniknęli, tylko zmienili się w figurki.
Ale...
Które wręczył im Święty Mikołaj. W sensie X-Menom wręczył Święty Mikołaj te figurki, ich przeciwników.
Czyli kto zmienił...
Święty Mikołaj przemienił złych mutantów w figurki, w zabawki.
A nie było kiedyś takiej interpretacji, że Święty Mikołaj jest mutantem?
No właśnie, okazuje się, że to on był tym mutantem, którego Cerebro zlokalizowało. Oczywiście nie pada to wprost, tylko Mikołaj mówi coś w stylu, kiedy X-Men się pytają, no ale jak, to gdzie jest ten wielki mutant? To Święty Mikołaj mówi, że czasami niektóre rzeczy są tuż pod twoim nosem i nawet o tym nie wiesz.
Sprytne. Ale to myślisz, że gdyby... No bo te lalki to w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Ale zawsze sobie myślałem, że jest taki mutant, który się nazywa Game Master.
Mm-hmm.
I on ma tą zdolność omnilokalizacji, że jest jakby wszędzie obecny w samym czasie.
No.
I to tak zawsze sobie myślałem, że gdyby Święty Mikołaj miał jakąś moc, to by było to.
Tak, no bo Święty Mikołaj ma taką moc. Ale on jest naprawdę najpotężniejszym mutantem według tych... encyklopedii Marvela, nie?
Mm-hmm.
Święty Mikołaj figuruje jako postać Marvela i tam jest opisana jego moc mutancka, polegająca na tym, że objawia się w okresie świątecznym tylko i on wtedy ma super siłę, odporność, właśnie tego typu moc, że może być w wielu miejscach jednocześnie, dlatego rozdaje prezenty. Więc według Marvela, przynajmniej kilka lat temu tak jeszcze było, Święty Mikołaj nie, że istnieje, to jest mutantem. Ja tą historię wybrałem dlatego, nie tylko dlatego, że są klasyczni X-Men, co zawsze jest fajne, nie tylko dlatego, że jest dopowiedzeniem do jakiejś historii sprzed lat, ale dlatego, że Hasbro powinno się, czyli firma zabawkarska, która tworzy Marvel Legends, figurki, które między innymi kolekcjonuje, powinna się sobie wziąć tą historię, przeczytać i zrobić w końcu, kurwa, figurki tych postaci. Co prawda Todd był, Blob był, ale w starych seriach, które w tym momencie są niedostępne i to nie były idealne figurki. A dwaj pozostali członkowie Złych Mutantów się nigdy nie pojawili w wersji zabawkowej, znaczy w wersji Marvel Legends, więc proszę bardzo się tutaj zainspirować i natychmiast mi to dostarczać.
To jest skoro już...
To jeszcze nie koniec historii.
Tak, chyba, tak. Nie, chciałem tylko powiedzieć, żebyś powiedział naszym słuchaczom, ile masz action figures?
Nie mam pojęcia. Ponad...
Co to znaczy?
Nie liczyłem nigdy.
Ty? Nie
chciałem mieć.
Myślałem, że masz jakieś notę.
Nie. Myślałem o tym, żeby sobie zrobić taki właśnie taki spis i odhaczać, ale nie. Tym bardziej, że w ostatnim czasie przestałem trochę kolekcjonować.
No dobra, no ale to daj jakąś taką estymację.
No ponad 100, no. Nie wiem, nie pamiętam. Kiedyś chyba policzyłem, ale zapomniałem szybko. Ja nie mam pamięci do cyfr. Pogadali sobie X-Men z Mikołajem, po czym nagle się rozpłynęli w powietrzu. Pojawili się przed centrum handlowym, spotkali się z Jean Grey i z Cyclopsem.
Dużo niespodziewanych spotkań.
I nic nie pamiętali z całej ostatniej godziny, więc cała historia mogła się równie dobrze nie wydarzyć. To jest jedno z moich ulubionych rozwiązań, czyli to był tylko sen.
A wiesz, to się w Star Treku to się często nazywa jakby, najczęściej chyba to ja znam z Star Treka, to jest to reset button. Wiesz, że to jest taka mechanizm narracyjny, że właśnie...
Jak się zapędzisz za bardzo, to trzeba jakoś przywrócić status quo.
Ale to jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe w tej kulturze, w popkulturze amerykańskiej, że ci producenci i wydawcy tak bardzo się bali, że widzowie, czy odbiorcy, czy czytelnicy się pogubią, nie zrozumieją, że te wszystkie narracje w ogóle zawsze były takie właśnie, wiesz, że było wprowadzone właśnie to, że jeśli na przykład jakaś historia jakby mocno wpływała na daną postać, no to w ogóle nagle ciach, tak? Zapominamy, cofamy, w ogóle jakby...
Tak, i dlatego ja na przykład byłem mały, jak oglądałem te wszystkie, nawet te seriale Marvela, MacGyvery, Drużyny A i inne tego typu pierdoły, to...
Żar tropików.
Też. Chociaż kompletnie nie pamiętam, co tam chodziło, przecież tego, że był włosy, rozeblany pan
laski.
I jakaś jego partnerka, już byli tymi jakimiś śledczymi czy kimś. Nauczyło mnie to przez wiele lat w ogóle mojego nastoletniego życia, że nic nie powinno się zmieniać, żeby jakaś seria była dobra. I zawsze miałem problem, jak zacząłem jako nastolatek czytać komiksy znowu, po dłuższej przerwie, to miałem problem w ogóle z tym, że kurwa, jak tu dużo rzeczy się pozmieniało od czasu, kiedy ostatni raz czytałem komiksy. W ogóle dlaczego? Jak to? Przecież to powinno być w tym samym miejscu. Zawsze powinno wracać do tego samego momentu. A nawet jeżeli jest jakaś historia, która jest, powiedzmy, przełomowa, to i tak się w pewnym momencie skończy i nie ma to aż tak wielkiego wpływu, że to jakoś przedefiniuje całą postać. Ale... Co teraz jest normalne w sumie.
No tak, ale tylko wiesz właśnie...
Więc ja byłem w szoku, kiedy na przykład czytałem te nowsze komiksy, że to tak wygląda, nie?
Ja akurat zawsze lubiłem to, bo zawsze miałem takie te historie, które były takie dynamiczne. W sensie niekoniecznie, że turbodynamiczne, tylko po prostu w której była jakaś zmiana. Miałem poczucie, że warto się angażować w tę historię, bo tam się po prostu coś dzieje w ogóle tym postaciom. Jakby wiesz, same... Przestarek tutaj się poprawia ze swoim porożem. Wiesz, a takie właśnie czytanie takich historii, w których zawsze wracamy do punktu wyjściowego, no bardzo wcześnie mnie to zaczęło nużyć. Tylko wiesz, ja mam wrażenie, że już kilkukrotnie o tym rozmawialiśmy, ale jakby to jest dla mnie, wiesz, coś, co sprawiło, że wyautowałem się w ogóle z czytania współczesnych komiksów. To, że te wszystkie revampy obecnie mają tak naprawdę podobną funkcję jak te reset batony, tylko że...
Na większą skalę.
Tylko, że na większą skalę, ale no dla mnie to jest jakby coś, czego nie mogę. Znaczy, chyba, że są na przykład takie skompaktowane rany, jak na przykład, wiesz, Joss Whedon miał te, powiedzmy, 24 zeszyty.
No to zazwyczaj teraz tak wygląda.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że to się skróciło. Ja mam wrażenie, że to nawet często jest 12.
Krótsze, ale to zależy od sprzedaży. Jeżeli coś się sprzedaje, to ciągną dalej. Jak coś nie jest zbyt dobrze odbierane przez czytelników, to wtedy kasują. Co też jest absurdalne, bo z tego co wiem, to działa w ten sposób, że oni opierają te wyniki na podstawie tego, jak dużo ludzi w preorderach zamówi sobie jakąś serię. Mhm. Taki, wiesz, takie to jest trochę przewidywanie tak naprawdę, bo zanim jakiś komiks jest w stanie się rozkręcić, jest czasami kasowany dlatego, że ludzie nie kupili go, zanim go nie poznali. To jest idiotyczne kompletnie. Ale to jest związane jakoś z tą dystrybucją w tych sklepach komiksowych, które u nas działają zupełnie inaczej niż w Ameryce, więc to jest skomplikowane.
Ale to jest ostatnio kilkukrotnie już jakby wiesz, wytłumaczyłeś mi właśnie te mankamenty jakby w ogóle
branży rynku. Branży komiksowej?
Tak, ale też... No, wy w ogóle z baretką mi tłumaczycie w ogóle też, jak internet działa. Jakby to są w ogóle takie te algorytmy i te mechanizmy.
To akurat jest bardzo uwsteczniony mechanizm marketingowy moim zdaniem. W dzisiejszych czasach nie powinno się tak liczyć efektywności jakiegoś produktu, tylko raczej w czasie rzeczywistym bardziej reagować od razu, a nie... Wiesz.
No ale to jakby... Właśnie jestem to obecnie w takim momencie mojego życia, że się zastanawiam, wiesz... Czy ta wiedza, czy ja w ogóle chcę mieć tą wiedzę, bo...
Lepiej znać wroga.
No tak, w tym sensie jest ona potrzebna, tylko czy wiesz, czy chcę pod te, powiedzmy, algorytmy, czy te mechanizmy się podłączać, produkując jakiś, powiedzmy, content, załóżmy, to jest nawet coś, o czym rozmawialiśmy przy tym podcaście, ale to o czym innym. Święty Mikołaj.
Jak ci podobała ta piękna historyjka?
Piękna, jakby... Wiesz co, no tak to chyba jest... A w którym roku wyszło to?
W 91.
To jestem zdziwiona, ale chyba to czasami, wiesz, są takie, jak to się mówi, nostalgiczne nawroty do tych starych historii, bo to takie, wiesz, jakby narracja z lat 70.
No właśnie, ja jak przygotowałem się do tego odcinka i przypomniałem sobie tą historię, byłem przekonany, że to jest jakiś reprint z 70 lat, nie? Że to jest jakaś stara historia, którą wsadzili po prostu do świątecznego wydania specjalnego i tyle. Wiesz, bo a nawet, się okazuje, że nie.
Wiesz, nawet sam ten wątek, że X-Men spotykają Brotherhood of Evil Mutants w supermarkecie. Wiesz, na zasadzie Stany to jest jeden z największych krajów, jakby wiesz, w ogóle na świecie i wpadają w tym samym supermarkecie.
Mieszkają w tym samym mieście.
No, ale wiesz, ja nawet, wiesz, nawet jak...
Nawet w Lublinie nie spotykam znajomych.
Nie mam znajomych w
Lublinie. O to akurat trudno.
Nie mam znajomych w Lublinie.
Jak?
Cześć, Aśko Bednarczyk. Ale chodzi mi o to, że wiesz, biorąc pod uwagę na przykład jaka jest komasacja superbohaterów w samym Nowym Jorku, to przecież oni by tak naprawdę wpadali na siebie po prostu non-stop.
No i tak jest.
No wiem, ale to jest głupie.
No jest.
Wiesz, ja pamiętam, jak się, wiesz, pojawiła ta znienawidzona przez nas seria West Coast Avengers. Mm-hmm. I wiesz, to było z tego takie halo, w ogóle wiesz, że nagle w innym mieście...
Tak.
W ogóle, wiesz,
po drugiej stronie kraju są superbohaterowie.
Tak.
No ja tą historyjkę tak sentymentalnie bardzo traktuję. W sensie, no bo tak jak mówiłem, że szanuję za ten powrót do klasyki, no i plus te figurki. To jest po prostu coś, co powinno mieć miejsce dawno temu.
Rozumiem.
Druga historia... To już to bardziej współczesna rzecz, z tego co pamiętam, chyba 2005 rok, też Marvel Holiday Special. I ta historia ma tytuł Jest Virginia, There is a Santron.
Co? Jeszcze raz.
To jest nawiązanie do takiej słynnej w amerykańskiej kulturze, takiego słynnego tekstu, który się ukazał w jakiejś tam nowojorskiej gazecie bardzo dawno temu, w którym 8-letnia dziewczynka napisała do tej gazety pytanie, czy Święty Mikołaj istnieje. Mhm. I jakiś tam dziennikarz postanowił jej odpisać, mimo tego, że wcale nie chciał tego robić, bo miał podobne podejście do świąt jak my. No ale to przeszło do popkultury na stałe. Mm-hmm. Właśnie to zdanie jest Virginia Derisa Santa, nie? Ta dziewczynka 8-letnia, która napisała tej gazety, nazywa się Virginia Hanlon, coś takiego. I ona jest po części bohaterką tej historii. Mm-hmm. A Santron, czym jest tytułowy, no. To się przekonasz za chwilę. Bo cała w ogóle sytuacja zaczyna się w momencie, kiedy Virginia buduje robota w swoim nowojorskim apartamencie.
Virginia buduje robota?
Tak, ponieważ jest genialną wynalazczynią.
Ale to jest to dziecko, tak?
Nie, ona jest dorosła.
O.
Jakby to nie jest ta postać historyczna, to jest po prostu inspirowane jakby, cała historia jest inspirowana tym wydarzeniem tam sprzed wielu lat. No i Spider-Man oczywiście spóźniony idzie na imprezę świąteczną Avengers. Pojebały mu się miejscówki, bo myślał, że jest w wieży Tony'ego Starka, ale jednak Doctor Strange w tym roku wyprawia imprezkę, więc trochę się spóźnił. Wpada na imprezę, jest atmosfera jak to na tego typu przyjęciach czyli jakieś żarciki, jakieś lekkie kłótnie. W tym czasie Virginia uruchamia swojego robota, który wygląda jak Święty Mikołaj, po to, żeby dać nadzieję dzieciom, które wierzą w Świętego Mikołaja, że Święty Mikołaj istnieje. No i robot wystartowuje z tego apartamentu i głosem robota mówi tam wesołych świąt dla wszystkich i dodaje na końcu poza Avengers, Avengers muszą umrzeć i leci saniami, żeby zabić Avengers. A w tym czasie Avengers sobie robią...
Ale przepraszam, czy to jest błąd w algorytmie robota? Czy
wszystkiego się dowiesz.
Dobra.
W tym czasie Avengers sobie dobrze się bawią, przynajmniej niektórzy, na przykład Tony Stark, który próbuje pocałować pod jemią Spider-Woman, co mu się udaje.
Którą Spider-Woman?
Jessica Drew.
W ogóle ten Iron Man po prostu
dostał... Później będziesz bardziej zgorszony.
Dostał w mordę?
Tak, ale to znowu wyprzedzasz fakty. No tą imprezę przyszedł też taki superbohater, dość mało znany, Gravity. Taki młokos, który potrafi kontrolować grawitację.
Gravity?
Tak. Może jak ci go pokażę, to sobie go przypomnisz.
A pokażesz?
Już, poczekaj, muszę go znaleźć.
A, dobra, już kojarzę, no.
To jest taki żarcik, który przez całą tą historię się pojawia, czyli... On próbuje wejść na tą imprezę, najpierw otwiera mu łąk, widzi go, zamyka mu drzwi przed nosem. Później otwiera mu tam Wolverine, pazury mu wystawia, koleś się przewraca, zamyka mu drzwi. No i w końcu wpuszcza go Luke Cage, który kojarzy typa. No i jak to u doktora Strange'a bywa, nie są to tradycyjne święta, czyli nie ma chrześcijańskich raczej. Znaczy chrześcijańskie obrzędy też są, ale są też z innych kultur. Między innymi ma tam kącik afrykański, ma kącik z Hanuką. I zamienia jakąś magiczną roślinę z paszczą w choinkę, przez co wasp prawie zostaje zjedzona. No i na imprezie są praktycznie wszyscy członkowie Avengers. Jest Black Panther, jest Wonder Man, jest Luke Cage, jest Iron Man, Jessica Drew, czyli Spider-Woman, Wolverine, She-Hulk. No i oczywiście Kapitan Ameryka, który też próbuje pocałować Spider-Woman, kiedy pojawia się pod jemiołą. W tym czasie, kiedy oni się, powiedzmy, dobrze bawią, w sensie Avengers dobrze się bawią.
No nie wiem, czy Jessica Drew się dobrze bawi.
Będzie się bawić jeszcze gorzej. Święty Mikołaj robot ląduje przy dawnej bazie Avengers i jak zastaje ją w gruzach, to zaczyna analizować te gruzy i udaje się pod wieżę Tonego Starka. A jak się udaje pod wieżę Tonego Starka i okazuje się, że tam też nie ma Avengers, no to dedukuje, że muszą być u doktora Strange'a. Nie wiem na jakiej podstawie, ale tam postanawia polecieć. No i okazuje się, wracając do Sanctum Sanctorum, że ta cała jemioła to jest sprawka Ironmana i Yellow Jacketa, czy Hanka Pyma, którzy stworzyli takiego robocika latającego z jemiołą po całym mieszkaniu po to, żeby móc pocałować Spider-Woman. I właśnie Wolverine ma ją całować, kiedy ona się o tym dowiaduje i poważnie się wkurwia, rozpierdalając Hanka Pyma i Ironmana, znaczy przebijając go przez ścianę. Więc jest wątek molestowania seksualnego podczas świąt. Prawdziwa impreza świąteczna.
To są święta.
No ale nie dochodzi do dalszych rękoczynów, ponieważ nagle z kominka wyskakuje Święty Mikołaj, który zaczyna analizować obecnych na przyjęciu. Jest taki śmieszny...
Bawi mnie to słowo analizować.
Śmieszny kadr z oczu tego Mikołaja, który jakby taką etykietkę do każdego przydziela, każdemu przypisuje. I prawie wszyscy oprócz Gravity'ego, nie wiem jak to odmienić, są niegrzeczni i zostają ukarani za pomocą jakichś fal dźwiękowych, które ich ogłuszają. Gravity próbuje z nim walczyć, ale troszkę mu się nie udaje. No ale Logan jako ktoś, kto ma czynnik samogojący, wstaje i ciosem pazurów rozrywa mordę Mikołaja i okazuje się, że Mikołajem jest...
Ultron,
ale który nazywa się Santron.
Ale on ma taki spasiony brzuszek?
Tak, bo ta dziewczynka go tak, znaczy ta kobieta go tak przerobiła.
To on cały czas z brzuszkiem walczy?
Słucham?
On cały czas z tym brzuszkiem walczy?
Tak, on jest tak zbudowany, że ma taki brzuszek pod kostiumem.
Ej, to fajne, że takie body positivity aspekt.
I brodę ma i czapkę. To jest w ogóle też interesujące, że mimo tego, że maska ludzka odpada, to broda zostaje.
No trzeba być już w temacie.
Więc walczą. W ogóle Santron has come to town mówi, nawiązując do przyśpiewki świątecznej. Więc dużo jest tu takich żarcików z tych obrzędów właśnie świątecznych.
A ciekawe, bo się śmialiśmy przed chwilą, wiesz, że jest wątek molestowania. Ciekawe, czy to zostało jakby wiesz, świadomie wpisane, bo...
Znaczy ja myślę, że to miał być taki komentarz na temat właśnie tej tradycji, że ona jest dość taka... przemocowa seksualnie, że jakby wiesz, to jest takie trochę... krytyczne podejście z przymrużeniem oka. No i walka trwa. Ultron pokonuje Avengers praktycznie od razu, bo razi ich wszystkich prądem, ale Spider-Man i Hank Pym mają pomysł. wykorzystują tą latającą pod sufitem jemiołę i przerabiają ją. Znaczy jakiś tam silniczek czy coś, jakiś element mechaniczny, przyklejają do ciasteczka. I Spider-Man spuszcza z sufitu na talerzyku ciasteczko z napisem dla Mikołaja. No a Mikołaj, który Ultron, który ma protokół bycia Mikołajem, nie może się oprzeć ciasteczku, jak to Mikołaj. Zjada to ciasteczko i w tym momencie Hank Pym włącza jakiś tam mechanizm, który go od środka rozwala.
Przepraszam, kto napisał ten scenariusz?
Zaraz ci powiem. Jeff Parker.
Okej. Okay.
Tony Stark postanawia sprawdzić, skąd wziął się ten robot, o co w tym chodzi, dlaczego przyleciał jako Mikołaj, co tu się odpierdala. No i okazało się, że robot ma jakby w pamięci swojej, takie wspomnienia na temat swojej twórczyni, nie wiem skąd, ale jest cała taka retrospekcja, że dziewczynka, która...
Słyszę tą muzykę w ogóle w tle.
Smutną. Jest genialnym naukowcem, ale społecznie sobie nie radziła zawsze i była wyśmiewana jako fanka świąt. Dzieci w dość młodym wieku jej powiedziały, że Mikołaj nie istnieje i taką to na nią traumę odcisnęło, że postanowiła po latach, jak znalazła szczątki jednego z Ultronów, swoją drogą Ultron Model 6, jeżeli by kogoś to interesowało, zrobić z niego Mikołaja, czyli wiesz... Chciała jakby przekuć swoje złe doświadczenia na coś dobrego, żeby dzieci, które są podobne do niej, mogły uwierzyć w Mikołaja. Zdając sobie sprawę z tego, że nie do końca sobie poradziła z obejściem tego starego oprogramowania Ultrona, dzwoni na policję, żeby oddać się jako złoczyńczyni, ale na miejscu już się pojawiają u niej w domu. Już się pojawiają Avengers, którzy jej mówią, że dziewczyno, uspokój się, przestań, każdy mógł się pomylić. W świętach chodzi o to, żeby być z kimś, rozumiem, że byłaś samotna i stworzyłaś tego robota po to, żeby inni nie byli samotni. Ważne, żeby już tak nie robiła. No i kapitan Ameryka wygłasza wspaniałą, inspirującą mowę na temat tego, że święty Mikołaj istnieje naprawdę, nawiązującą do tej notki z gazety sprzed tam 150 lat. Bo tam było coś w podobnym tonie, w sensie, wiesz, że chodzi o to, że to jest idea, a nie, że faktycznie fizyczna postać, która powoduje, że ludzie się czują w jakiś tam sposób lepiej, że chodzi o to, żeby, wiesz, ludzie byli dla siebie dobrzy i tak dalej, co rzeczywiście jest takim, kurwa, truizmem, że hej, no ale okej, dobra, rozumiem. Więc ja wybrałem tą historię akurat, pierwsze dlatego, że jest absurdalna i pojawia się ten Santron i są te różne żarciki z tych wszystkich świątecznych tradycji, a poza tym... Po to, żeby pokazać, jak w ogóle złym pomysłem jest mówienie dzieciom, że istnieje jakiś Mikołaj, bo jak widać prowadzi to do różnych traum i nie jest to zdrowe, żeby okłamywać swoje dziecko i mówiąc, że jak będzie grzeczne, to dostanie od fikcyjnej postaci prezent, ucząc jakiejś w ogóle warunkowej bezinteresowności, jeżeli można tak nazwać, bo wtedy to już nie jest bezinteresowność, ale wiesz, o co mi chodzi.
Nie wiem, idealnie.
Więc ja na szczęście nigdy nie wierzyłem w Mikołaja, nawet miałem taki...
Ale nigdy?
Nigdy ze swojego świadomego życia. W sensie jako dziecko miałem taki moment, że sam sobie wmawiałem, że nie, no istnieje Mikołaj. Pisałem list, wiedząc, że to kurwa jest nieprawda. I tak samo miałem z religią w sumie, więc jakby to dla mnie od początku zawsze było grubymi nićmi szyte i wiedziałem, że coś jest nie tak. Dlatego wybrałem tą historyjkę, żeby właśnie odczarować święta. I mimo tego, że jest przekaz niby pozytywny i wpisujący się w tą całe to pierdolenie o tym, jak święta są wspaniałe, pokazuje, że nie do końca tak jest.
Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Znaczy, wiesz... Cieszę się, że ten jakby każdy komiks, z którym Stark dostaje po reju, jakby jest dla mnie na propsie.
Dla mnie też. Szczególnie, że fajnie też jest to, że to też jest nawiązanie do tej historii komiksowej, bo nie dość, że wpadł na to Tony Stark, to jeszcze kurwa Hank Pym, znany żonobijca.
Dokładnie.
Kolejną historyjką, już trzecią, będzie dość krótka historyjka, która ukazała się również w tym samym specjalnym wydaniu, czyli Marvel Holiday Special, chociaż nie wiem dlaczego to się nazywa Marvel Digital Holiday Special, więc być może tylko się ukazało już w wersji cyfrowej. To jest z 2008 roku z kolei historia i nazywa się Last Christmas. Tutaj jest ciekawa perspektywa, ponieważ wszystko się dzieje z punktu widzenia Skrulla, który nie może wrócić do domu po tym, jak było to całe Annihilation Wave. I większość Skrulli zostało wybitych. To w ogóle się rozgrywa w trakcie Secret Invasion, więc też ciekawy moment
na święta
w historii Marvela w ogóle, bo jakby wiesz, nie, że w świątecznej historii to jeszcze wróg zostaje głównym bohaterem. No i historia wygląda tak, że jeden z kosmitów, który został uniesiony na Ziemi, postanowił...
Ten Skrull.
Tak, postanowił żyć tutaj już, nie? Chciał się odnaleźć bardziej. I zwrócił uwagę na to, że w czasie świąt ludzie są bardzo otwarci, łatwo nawiązać kontakt, bo są milsi dla siebie i mówią o swoich jakichś osobistych rzeczach.
Ale to w ogóle jest taka bzdura. Jakby, wiesz, to jest kolejny mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Generalnie wydaje mi się, że na święta ludzie są jeszcze bardziej w ogóle wkurwieni, bo tak. Wszyscy chcą zrobić w ogóle szybciej zakupy. W ogóle jest presja, żeby zacząć jeść i w ogóle ugotować to wszystko i tak dalej, więc to jest jakaś bzdura. W ogóle z królu, nie wiem w ogóle.
Tak czy inaczej, główny bohater poznaje w knajpie jakiegoś tam biznesmena, który jest tak właśnie, jak mówiłem wcześniej, tak otwarty, że postanawia opowiedzieć nieznajomemu o swoim życiu prywatnym. Pokazuje mu zdjęcia swojej kochającej rodziny, opowiada, jak wspaniale mu się żyje. Więc co postanowił zrobić Skrull?
Imitować go.
W wolnej chwili się zakradł, w sensie jak byli sam na sam, zabił go i się pod niego podszył. Super. Po czym poszedł do domu i spędził wspaniale święta z jego rodziną. Koniec. To jest dość krótka rzecz, ale bardzo nietypowa jak na takie medium ale oficjalnego przekazu.
Ale myślisz, że Skrull tylko spróbował świąt, czy że został?
Ja myślę,
roku?
Że został na zawsze.
Ciekawe.
Wiesz, to też pokazuje ten cały krzywdzący kolejny mit tego, że na święta nie można być samemu, nie? Bo jak zostajesz sam na święta, to nie wiadomo, wiem, kurwa, umierasz, popełniasz samobójstwo, w ogóle świat wybucha i dom ci płonie.
Ja zawsze jak byłem na studiach, to starałem się jak najwcześniej wrócić w ogóle do akademika, żeby właśnie, jakby wiesz, mieć więcej czasu w ogóle dla siebie.
No więc tutaj jakby twórcy się skupili na tym, żeby w jakiś ciekawy sposób pokazać tą samotność świąteczną. I za to wybrałem ten krótki
nice.
Komiksik. No i ostatnia historia, którą dzisiaj przygotowałem, to tym razem nie Marvel Holiday Special, tylko Great Lakes Avengers. Kojarzysz taką grupę?
Wiadomo.
I ta grupa miała swój specjalny, swoje też specjalne ta wydanie świąteczne.
W ogóle jest specjalna.
Tak, w ogóle specjalna bardzo. GL Xmas Special się nazywało. I tu wszystkie historie są ciekawe, fajne, śmieszne. To między innymi pojawia się ten wątek, w którym Squirrel Girl pokonuje Thanosa. Chyba po raz pierwszy, tak mi się wydaje. Więc jest dużo różnych fajnych. To jest taki luźny komiks, dość luźnej grupie superbohaterów.
Luźnej.
Takiej, no nie ma tam kija w dupie. Wiesz, o co mi chodzi. Głównym bohaterem historii, którą wybrałem, która nazywa się Working Holiday, jest Dorman. Nie wiem, czy znasz taką postać.
No ja.
To opowiedz o jego mocy, żeby nie było tak, że przez cały odcinek gadam tylko ja.
Nie no, trochę ci towarzyszę. Dorman, on jakby potrafi...
Nie jest fanem The Doors.
Nie.
Przecież nie wiem, może jest.
On potrafi chyba tworzyć taką przestrzeń, przez którą inni mogą przejść?
Tak, on jest takim teleporterem, ale dość o ograniczonych mocach, bo może po prostu stworzyć portal do następnego pomieszczenia. On nie może cię teleportować. No, ale taki wiesz, jakby portal na ścianie, przez który możesz przejść.
Ale wiesz, to może...
Stąd jego pseudonim.
No ale jest też Flatman, który w ogóle...
Który jest jak Mr. Fantastic, tylko płaski.
Tak. Jest w ogóle Big Bertha, która jest jak Blob.
Znaczy, nie jest jak Blob. Jej mocą jest stawanie się nadmiernie otyłą.
Ale właśnie to jest, wiesz...
Bo normalnie jest supermodelką.
Tak, tak, tak. Okropne. Jest ta Dina, która zawsze myślałam, że...
Ona dość szybko umarła.
Tak?
No.
Ojoj.
W tym komiksie już nie żyła. Jej chłopak Mr. Immortal, którego nie da się zabić.
Mr. Immortal.
Który ogólnie nie ma żadnych mocy, więc zawsze ginie, ale wraca do życia.
No i tam kiedyś chyba dołączyła do niej Squirrel Girl.
Tak, tak. I ona stała się taką trochę... Oni byli taką grupą frajerów, a ona jako jedyna, co jakieś znaczenie miała w ogóle w uniwersum Marvela. W każdym razie w tej historii, nie pamiętam, jak on się nazywa naprawdę, ale Dorman wraca na święta do domu. Spotyka się z ojcem, który, jak się okazuje, jest typem ojca niepotrafiącym budować dobrej relacji z synem, jest wiecznie niezadowolony. Przepraszam, ze swojego syna, mimo tego, że jest superbohaterem, o którym niedawno mówiono w telewizji. Mówi, że w ogóle byś, chłopcze, wziął się w końcu coś poważnego, a nie pawiana świrujesz w stroju.
Pytanie, co mówili? Bo jakby wiesz...
Pokonał jakiegoś tam człowieka choinkę czy coś. Więc w sumie rozczarowanie jest zrozumiałe, no ale on mu tłumaczy, tato, ale ja w zeszłym roku uratowałem świat, w ogóle wszechświat, poświęcając swoje życie. Ojciec i tak mimo tego nie jest usatysfakcjonowany swoim potomkiem. No i w pewnym momencie Dorman wychodzi na chwilę do łazienki, a tak naprawdę wychodzi robić swoją robotę, jak sam tytuł tej historii wskazuje, ponieważ w zeszłym roku rzeczywiście zginął i stał się aniołem śmierci, więc od tej pory Dorman pojawia się w momencie, kiedy ktoś umrze i przeprowadza go do tego świata niematerialnego.
O, to ciekawe.
Więc poszedł do łazienki, przeistoczył się w Anioła Śmierci i odwiedził pana, który się powiesił, dlatego że był samotny w święta. Typa, który za dużo się napił podczas spotkania świątecznego i jebnął w drzewo samochodem i umarł na miejscu. I spotyka po drodze też Mikołaja, który, jak się okazuje, jest prawdziwy. Tym razem nie jest mutantem, tylko jakąś istotą międzywymiarową, która rzeczywiście rozdaje prezenty. I Mikołaj został ukazany, jak ma twarz jego ojca. Dormana. No i on pyta się: Mikołaju, czy może masz dla mnie jakiś prezent? Wymarzona zabawka, której nie dostałem jako dziecko. Albo na przykład coś, co pomoże ojcu nauczyć go, jak budować więź z synem. No ale Mikołaj mówi nie i odlatuje sobie. Więc Dorman wraca do domu, do ojca. No i ojciec wyłazi, znajduje go na zewnątrz, wyłazi z domu i mówi: co, nawet jak przyjeżdżasz do rodziców, to nie możesz chwili poświęcić, tylko łazisz gdzieś tam superbohaterskie pierdoły załatwiasz. Co to ma być? No i w tym momencie główny bohater się odwraca i mówi: tato, przyszedłem tak naprawdę nie dlatego, że są święta, tylko chciałem, żebyś powiedział mi coś miłego, bo przyszedłem po ciebie. Nie żyjesz, od kilku godzin leżysz martwy, zaplątałeś się w ozdobie świątecznej, spadłeś, złamałeś sobie kark. No i przeprowadza go na drugą stronę i w tym momencie ojciec mówi mu: naprawdę jesteś aniołem śmierci? Jestem z ciebie dumny, powiem wszystkim członkom rodziny, którzy nie żyją po drugiej stronie, że zostałeś aniołem śmierci, to super. No i tak się kończy ten komiks, więc jest taka historia z jednej strony śmieszna, z drugiej strony poważna. I to chyba był pierwszy raz, kiedy komiks superbohaterski mnie wzruszył, jak to czytałem po raz pierwszy wiele lat temu. Bo to jest, wow, może jak to opowiadam, to nie wygląda to jakoś super fajnie, ale jak się to czyta, to jest zupełnie inne odczucie.
Nie, brzmi to bardzo dobrze.
Więc to jest kolejny, ten komiks wybrałem dlatego, że po pierwsze jest nietypowy, tak jak cali Great Lakes Avengers, a poza tym znowu odczarowuje niektóre mity na temat świąt, na temat tego spotkania z rodziną, co jest widoczne nawet, jakby, wiesz, bo można zakładać, że to tylko w Polsce może tak jest, że ludzie się kłócą przy pierogach o pierdoły, ale jak widać nie tylko. Zawsze to spotkanie z rodziną, z którą się normalnie na co dzień nie przebywa, może się kończyć kłótnią. Podejrzewam, że w 90% przypadków się kończy. Czy masz coś do powiedzenia na temat tego komiksu jeszcze?
Kurczę, brzmiało to super dobrze. Zaczynam, słuchając ciebie, tak sobie myślę, że zastanawiam się, muszę mocniej nad tym pokontemplować, że jednak może takie totalne odrzucenie w ogóle, wiesz, tych historii sprawia, że trochę się człowiek ograbia.
Widzisz, taki był mój plan sprytny, ale nie chciałem tego mówić na głos, żeby później nie wyjść na nieudacznika. Żeby się nie udało. W sensie wiedziałem, że jak ci opowiem niektóre z tych, no może nie tą pierwszą, wtedy może trochę zmienisz zdanie na temat historii świątecznych Marvela i dlatego bałem się, że możesz wybrać te same co ja, bo wiedziałem, że możesz celować w coś, co nie jest takie haha, radosne święta, prezenty, rodzina, dupa. Tylko coś bardziej kontr świątecznego.
Kurczę, no powiem ci, że udało ci się, bo to bardzo wszystko brzmi dobrze.
Jestem dumny. Widzisz, magia świąt działa.
Ta-da! Nie, no jestem zaskoczony trajektorią moich odczuć. W ogóle wiesz, gdzie przyszedłem, jakby, wiesz, ta refleksja była bardzo świeża, bo jakby ugruntowała się we mnie wczoraj.
Tak się Konrad przygotowuje wczoraj. Tak,
wiesz, także stwierdziłem, że tak, to, ale w sumie jak słuchałem tej historii, w ogóle zwłaszcza ta z Dormanem, to jednak może warto trochę, no nie wiem, będę dalej nad tym myślał.
Nie wszystkie są takie, wiesz, jak komedie romantyczne, świąteczne z TVN-u.
Nie, no jasne, tylko wiesz, to pewnie są jakby pojedyncze strzały w całym bajzlu nicości.
No, nie zawsze, bo już w tym z 91 roku tym wydaniu specjalnym była historia, w której Punisher walczy chyba jako Mikołaj, z tego co pamiętam, ze złoczyńcami, więc to takie manipulowanie całą tą tradycją świąteczną jest, bo to chyba był pierwszy taki numer świąteczny. Mm-hmm. Taki komiks osobny Marvela poświęcony tylko świętom. Wcześniej to były takie historie raczej z okazji po prostu grudniowego wydania, gdzieś tam się pojawiała gwiazdka czy coś.
Ja chyba ostatnio w ogóle tak mam, że te wszystkie takie klisze w ogóle kulturowe zaczynają mnie trochę jakby nużyć i w ogóle irytować. I chyba szukam w ogóle czegoś po prostu nowego, czegoś świeżego. Bo mam już coś takiego, że jak już siadam do jakiejś takiej konwencji, która w ogóle jest już, no też ja wiem, że ty masz inny stosunek do tego, ale jakby trochę mnie to, wiesz, generalnie zniechęciło do w ogóle powrotu jakby do tej historii, bo one się tak jakby, że wiesz, niewiele rzeczy tak naprawdę możesz zmienić w ogóle w tej, na przestrzeni tych wszystkich lat w ogóle. One się trochę wyeksploatowały z mojego punktu widzenia w ogóle.
No to w każdej gatunkowej treści tak to wygląda, no. Mhm. Czasami są jakieś próby tam zmiany radykalnej, robienie, nie wiem, westernu, który nie dzieje się na Dzikim Zachodzie, ale pewne jakieś elementy, które muszą być, się pojawiają mimo wszystko. Te wszystkie historie, które bazują na tak naprawdę na mitologii, no bo taka jest prawda. To, to są historie z morałem, to nie są historie, z których wyciągasz sam sobie jakieś wnioski, tylko raczej autor ma już jakąś tezę i pod tą tezę pisze. I tak zazwyczaj wyglądają gatunkowe treści, teksty kultury, mówiąc profesjonalnie.
No,
więc
ale...
mi to na przykład nie przeszkadza, po prostu czaję konwencje, wiem na co się pisze i jest tak jak wiesz, oglądasz na przykład, nie wiem, parodię, nie? Kogoś, kto nie ma poczucia humoru, kompletnie może to nie śmieszyć albo nawet obrażać. Ale jeżeli wiesz, że to jest z przymrożeniem oka, no to masz trochę inne podejście, niż jakbyś podchodził tak jak, nie wiem, kurwa, do teatru tańca.
Nie, ale jakby to w sumie, to może być ten, może być temat na inny odcinek, bo mógłbym się w ogóle rozgadać już odnośnie tego mojego obecnego stosunku do tych w ogóle.
Rozumiem, o co ci chodzi, ale ja osobiście na przykład cieszę się, że teraz tak to wygląda, bo ja te wszystkie zabawy popkulturą i tymi wszystkimi tropami, które się pojawiają od lat, szanuję i bardzo lubię. W sensie sprawia mi przyjemność, kiedy widzę to, zauważam i wiem, do czego to się odnosi. Mhm.
To ja chyba bardziej wolę, jak nie wiem, do czego ktoś się odnosi i muszę chyba pokminić w ogóle, skąd on to wziął.
Jak nie wiem, to też sprawdzam, to też sprawia mi radość, jak w tym właśnie Santronie, że wiesz, musiałem rozwikłać, do czego to nawiązuje, bo wiedziałem w tytule, że do czegoś to musi nawiązywać.
Nie, no, tak,
więc
tak,
jakąś wiedzę musiałem zdobyć przed.
Mhm. Ale wiesz, myślę sobie bardziej o tym, że lubię chyba, kiedy ludzie generują, albo przynajmniej podejmują próbę. Może, wiesz, może dlatego jestem w tańcu tak mocno usytuowany, dlatego że jakby tam się raczej, oczywiście nie wszędzie, ale generuje jakby treści z siebie, jakby z własnego ciała, które...
Coś, czego ja kompletnie nie umiem odczytać.
Tak. Ale tak, wiesz, mówiąc całkiem poważnie, wydaje mi się, że chyba to sprawia, że tak bardzo się na tym zafiksowałem, bo po prostu jakby każde ciało jest inne i generuje zupełnie inną historię. Oczywiście, jeśli ktoś do tego podejmuje świadomie. Plus jest też cały taki nurt w ogóle ludzi, którzy starają się zdeprogramować w ogóle swoją edukację, czyli jakby pozbyć się, wiesz, tej edukacji. I w komiksach wydaje mi się, że jest mało...
Tych superbohaterskich głównego nurtu, tak.
Tak.
No bo wiadomo, zawsze popkultura musi docierać do jak największej ilości odbiorców, więc siłą rzeczy musi być uproszczona i nie można sobie pozwolić za bardzo na jakieś eksperymenty, bo jest obawa, że ktoś tego nie zrozumie, albo że powie, że to jest nudne, albo wiesz,
Jasne.
Nie spodoba mu się, ponieważ oczekuje tylko rozrywki, a nie jakichś głębszych doznań płynących z lektury komiksu na przykład.
No dobra. To chyba świątecznie rozprawiliśmy się stąd, bo ja mam wrażenie, że do wątku w ogóle, wiesz, do wątku wyeksploatowania formuły komiksów superbohaterskich i jakieś alternatywy będziemy wracać non-stop, bo jakby to jest po prostu coś, co wiesz, mam wrażenie, że jesteśmy na przeciwstawnych biegunach w ogóle tej...
Ja po prostu akceptuję, a ty się sprzeciwiasz. Tak samo było z tymi świętami.
Sugerujesz, że... No tak, to weź jeszcze zagraj coś na flecie.
No na koniec zagram, ale najpierw pożegnamy się z naszymi słuchaczami.
Pożegnaj się muzyką.
Najpierw musimy ich zaprosić. No, tak jak powiedziałem, jestem cynicznym twórcą, który ma nadzieję, że niedługo będzie zarabiał pieniądze na podcaście, dlatego musicie udostępniać, lajkować, komentować, co tam się jeszcze robi.
Ja?
No.
Maile.
Możecie pisać, co wam się podoba, a co nie. Co byście chcieli usłyszeć w kolejnych odcinkach.
Mówisz to tak agresywnie, że w ogóle chyba bałbym.
To rozkaz. Natychmiast.
Biorąc pod uwagę, że masz te swoje poroże renifera i flat w ogóle ręce. Może to jest taki ten...
Instagram, Facebook, YouTube. TikToka nie mamy, ani tam jakiegoś Twittera. To nie, to tam nie wchodźcie, tylko na te trzy poprzednie.
Natychmiast zrezygnujcie w ogóle z tamtych...
Ale możecie nas udostępniać w tych mediach społecznościowych. Nie ma problemu z tym akurat. Więc żegnamy się.
Skoro Serek wam pozwala,
tak,
to możecie.
Pozwalam.
Ja też się żegnam. Dziękuję.
Życzymy wam ateistycznych świąt.
Znaczy tym, którzy wierzą jakby ho, ho, ho. Jakby w ogóle mam nadzieję, że wam też będzie dobrze, ale tym, którzy nie... Jakby...
W czasie refleksji i zadumy. Refleksji i zadumy nad tradycjami, które są obchodzone.
Jaha. Whatever float your boat.
Ale czytajcie sobie też komiksy, jak będziecie mieć wolne. Więc.
Te mainstreamowe i te takie z boku też.
I słuchajcie naszego podcastu, jakbyście musieli nadrobić. Nie mieli, nie macie czasu do tej pory przesłuchać poprzednich odcinków, to teraz idealna okazja.
Idealna.
Żegnamy się. Sergiuszek, Reniferek.
Konrad, nie z czapką Mikołaja, ale za to siwą brodą jak stary dziad.
Chciałem powiedzieć, że z czymś jeszcze, ale obrazisz się i będziesz płakał.
A, z Bebzonem? No, walczę z tym, ale jakby idzie w stronę bardziej świętego Mikołaja. Przepraszam, jak się nazywał Ultron z Bebzonem?
Santron.
Santron, idę bardziej w stronę Santrona.
Dam ci ciasteczko zaraz, które upiekłem.
Zjadłem już.
Ach, ty łasuszku. A teraz uwaga, obiecana pastorałka.
Flacior.
Czekaj, bo zapomniałem, co miałem grać. Jeszcze raz.
Piękne.